Ja i kłaniam się Państwu, Wiesław Pilch. I szczęść Boże, oczywiście. Mili Państwo, od nieocenionej pani dr Ławacz z SWPS-u. Ta pani jest szefową, między innymi szefową biblioteki w instytucie, który prowadzi pan profesor Gawlikowski. Już nie wiem, jak się w tej chwili to nazywa, bo to tyle. Chyba że czwarta już nazwa. Był w każdym razie Instytut Azji Wschodniej. A jak to teraz wygląda, to nie wiem. W każdym razie szefem tego instytutu jest na całe szczęście jeszcze żyjący profesor Gawlikowski. Cieszę się ogromnie, że żyje, że jest wśród nas. I będzie miała miejsce debata 25 lutego i online debata na Koszykowej, transmitowana przez internet oczywiście, zarówno pewnie będzie transmitowana standardowo zarówno na stronie Koszykowej, jak i na stronie tego SWPS-u, Instytutu. A no więc tym razem nie będzie w niej brał udziału profesor Gawlikowski, boję się, że coś mu dolega. Debata pod tytułem Dlaczego globalizacja jest nieodwracalna i co z tego dla nas wynika? Ciekawy ten tytuł. A profesor, znaczy jakby osobą, która będzie referowała ten temat, będzie, uwaga, uwaga, profesor Kołodko. Tak jest, profesor Kołodko. Znany nam wszystkim, a profesor Kołodko. Związany, jak rozumiem, z Lewicą. A w tej chwili chyba zdaje się z Kuźmińskim. Z uczelnią Kuźmińskiego. Imienia Kuźmińskiego. No i tak. Tutaj do mailu, który dostałem od pani Młodoktorowacz, a którego niestety nie do końca potrafię odcyfrować, dlatego że no wszystko jedno. Mam tą dziesiątkę i to jest dramat. No i ten jakby taki list przewodni przed tą debatą, a mówi o tej nieodwracalności procesu globalizacji, że pandemia pokazała, jak byliśmy bardzo związani ze sobą, jak jesteśmy ze sobą bardzo związani i jak bardzo łatwo te elementy, jak turystyka, jak wymiana ludzi, wymiana głównie ludzi, no zanika lub zanikła całkowicie. Sport, turystyka, kultura, współpraca edukacyjna, naukowa, to jest coś, co dostało bardzo mocno po kościach w ciągu ostatniego roku. I myślę, że, znaczy jestem tego pewien, że to standardowe stwierdzenie, że świat już nigdy nie będzie taki sam jak przed, jaki był do 19 roku, do końca 19 roku. No nie będzie, już nie będzie, już tak wiele rzeczy się zmieniło, tak wiele procesów się zatrzymało, tak wiele procesów ruszyło z kopyta, że ten nasz współczesny świat jest zupełnie inny niż ten sprzed roku, półtora roku. Po prostu całkowicie się wszystko zmieniło. Nic nie jest takie samo. I teraz sama globalizacja. Czy dla mnie, ja nie lubię takich globalizacyjnych, globalistycznych podejść. Owszem, zajmuję się makroekonomią, ale tą makroekonomią nie na takich najwyższych piętrach, to znaczy nie właśnie na tych piętrach ponadnarodowych, nie. Lubię makroekonomię, dobrze się w niej czuję na poziomie państw narodowych. Natomiast taka makroekonomia już globalizacyjna mi zupełnie nie odpowiada. myślenie właśnie takimi kategoriami globalizacyjnymi zupełnie mi nie odpowiada. Być może po prostu jestem za słaby na to. No i koniec końców. Natomiast ja, jak sobie myślę o globalizacji, o samym pojęciu globalizacji, o tym, co się pod nim kryje, to jestem pewien, że są tego zarówno plusy, jak i minusy. A samego pojęcia globalizacji, ale również rzeczy zeń wynikających. Bo z jednej strony no, globalizacja jest wspaniała, no bo przepływ towarów, choćby tylko jeśli chodzi o ekonomię, przepływ towarów, no po prostu leci to wszystko, śmiga z jednej, znaczy głównie niestety, znaczy czy niestety. W każdym razie takie są fakty, że towar idzie głównie z Azji i to z kilku tylko miejsc Azji, z Chin, z Korei Południowej, z Japonii, idzie w świat. Reszta świata jest jakby odbiorcą tych towarów. Natomiast, czy to jest aby na pewno dobre? Dla całej reszty świata. Ja już nie mówię o Chinach, bo teraz muszę jakby trochę zejść z tego chińskiego stołka, z tego chińskiego poziomu i na przykład zająć się Polską. No bo w końcu polskim nacjonalistą też jestem. Otóż ja nie jestem wcale taki bardzo pewien, czy ta globalizacja dla nas jest taka, aby na pewno dobra. Dla nas Polaków, dla nas Polski. To, że my nie mamy szans konkurować z Chinami, no to jest jakby oczywista oczywistość, to w ogóle nie ma o czym mówić. Jeśli Chińczycy są w stanie na przykład wytworzyć jakiegoś produktu milion, no to i u nich zawsze cena będzie niższa niż na przykład w naszej fabryce, która będzie w stanie wytworzyć ją tego produktu powiedzmy ze 100 tysięcy. Prawda? Cudów nie ma. Koszty na jednostkę będą zawsze niższe w Chinach. Ale, no właśnie. Ale czy nie? Bo ja byłem zawsze, uważałem, że wówczas nawet gdy byłem liberalnym konserwatystą, uważałem, że i zresztą do tej pory uważam, że państwo powinno chronić rynek wewnętrzny. Że to nie powinno być tak, jak jest w Europie, że jest swobodny przepływ towarów. Nie. Dlatego, że my dostajemy po głowie. A dzięki temu swobodnemu przepływowi towarów. Państwo powinno, zdecydowanie powinno, a państwo polskie, rząd polski i jego agendy powinny chronić nas przed przy pomocy ceł oczywiście. Chronić nas przed zalewem rzeczami, towarami, które u nas się wyrabia, prawda? Które u nas się produkuje. Bo tylko wtedy to ma sens. Ochrona własnego rynku przed produktami, które u nas są wytwarzane. To jest jasne. Natomiast jeśli u nas nie są wytwarzane, to nie ma sensu bronić rynku, no bo przed czym? My nie produkujemy. No chyba, że nasi ukochani przywódcy z innymi ukochanymi przywódcami zawrą sztamę i stwierdzą, że no my na przykład niemieckie będziemy traktowali jak polskie, no i wtedy towar chiński będzie u nas też źle odbierany. No tak zresztą dokładnie właśnie jest. No bo Niemcy mogą wprawdzie w Chinach produkować go, ale to jest niemieckie. No, że nie wspomnę o tych najważniejszych przyjaciołach, czyli w cudzysłowie oczywiście, czyli Żydach, czyli Izraelu, no bo no, że nie wspomnę już o tych największych przyjaciołach, czyli Stanach Zjednoczonych, od których musimy kupować gaz skroplony, naturalny gaz skroplony, no bo musimy jakoś dywersyfikować dywersyfikować udział Rosji, zmniejszać udział Rosji i znacznie dywersyfikować kierunki dostaw. Ja wolałbym oczywiście, żeby ten gaz nie płynął ze Stanów Zjednoczonych, tylko z miejsc, na przykład tam z Kataru, skąd płynie, tylko zdaje się, że ten jest dosyć drogi, ale czy z Australii, czy nie wiem, no, w różnych miejscach produkuje się ten gaz płynny. A i niekoniecznie to musiało być ze Stanów Zjednoczonych, no ale to jest polityka. Więc wracając do meritum, czyli do tej globalizacji. Globalizacja tak, ale otóż ja nie uważam tak jak pan profesor Kołodko, który tutaj gdzieś napisał, że on uważa, że nie ma odwrotu od globalizacji. Nie. Znaczy, jak powiedziałem, globalizacja tak, ale na pewnych warunkach. Z Chińczykami też się można dogadywać. Wiecie państwo, takim klasycznym przykładem obrony wręcz przed Chinami jest sprawa polskich autostrad, które są budowane przez europejskie firmy, głównie niemieckie, szwedzkie, etc. Różne firmy europejskie po nieporównywalnie zawyżonych cenach w stosunku do chińskich. No ale my musimy, właśnie pytanie, dlaczego musimy korzystać z ich usług, a nie z usług chińskich firm, które budowałyby o połowę taniej. No to już na to pytanie musieliby odpowiedzieć członkowie rządu odpowiedzialni za infrastrukturę. A więc ta globalizacja ma różne wymiary. Dla nas ten wymiar to jest przede wszystkim europejski, to znaczy Eurokołchoz nam założył pętlę na szyję i teraz sukcesywnie tylko tą pętlę zacieśnia. Skraca, no i być może, nawet chyba na pewno, za jakiś czas po prostu padniemy. Padniemy, bo nie będziemy mieli dostępu, znaczy nie będziemy mogli oddychać normalnie rzecz biorąc. Oczywiście w sferze gospodarczej. A więc ta globalizacja tak, ale. I w żadnym przypadku się nie zgadzam z panem Kołodką, że absolutnie bezwarunkowo. Nie, bzdura. Oczywiście, że bzdura. Natomiast jeśli patrzeć się na świat z punktu widzenia Chin, oczyma Chińczyków, no to oczywiście, to globalizacja nie ma nie ma żadnego ale. No bo oni na tym w oczywisty sposób wygrywają. Proszę nie zapomnieć o jednym, że oni zaczęli się otwierać dopiero niedawno, bardzo niedawno, w momencie, kiedy stali się już silni. I to jest mądre. Można powiedzieć, tak, teraz to możecie sobie otwierać banki, co wy chcecie tutaj. Wszystko możecie sobie otwierać. Będziecie sami sobie, nie musicie dokooptowywać żadnych chińskich firm do tego. Nie, możecie sami. Teoretycznie. Bo po pierwsze, żadna zachodnia biała firma nie ma szans na chińskim rynku bez chińskiej współpracy. No po prostu nie. Nie, bo nie. A to raz. Dwa. Jaki normalny Chińczyk pójdzie do zachodniego banku, skoro ma bardzo dobre rozwiązania u siebie? No jaki? Dlatego też zachodnie banki, owszem, bywają, mają otwarte biura, ale ich obroty są śmieszne. Udział w rynku jest śmieszny. Także z punktu widzenia Chińczyków, globalizacja jest wspaniałym rozwiązaniem. Ale, jak już powiedziałem, dopiero w momencie, pełna globalizacja to dopiero przed nimi. Bo otwarcie dopiero następuje. A dlaczego? No dlatego, że stali się już tak silni, tak mocni, że mogą sobie pozwolić na otwarcie się na konkurencję. Bo ta konkurencja będzie mała, albo marna, albo jeszcze mniej. Jeszcze bardziej ważne. Więc oni się mogą otworzyć. I oni, poza tym oni zawsze będą, Chiny zawsze będą krajem, gdzie bardzo będzie straszliwie trudno prowadzić interesy innym, dlatego że żeby tam zacząć prowadzić interesy, to tam trzeba być na tym rynku przez minimum kilka lat, jeśli nie kilkanaście. Żeby zacząć prowadzić normalne, rozgałęzione interesy. To nie jest normalny rynek, to nie jest normalny kraj, to nie jest normalny, znaczy normalny w tym sensie przeciętny kraj. To nie jest nic przeciętnego. To jest absolutnie niezwykłe i w związku z tym robienie interesów tam jest gigantyczną sztuką. I dlatego Niemcy, którzy tam są od 100 lat, mogą sobie robić interesy. Dlatego inni, którzy tam są od 100 lat, mogą sobie robić interesy. A my? Nie. Już. Cześć. I nie będziemy robić tych interesów. W taki sposób, jaki byśmy sobie zagraszczyli. Także powtarzam jeszcze raz. Globalizacja. Tak, ale wszystko zależy od tego, kto o tej globalizacji mówi i czego i jakiego kraju ta globalizacja dotyczy. Bo to nie jest nic oczywiste. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.